Rozdział pierwszy. Marketing sieciowy nie jest idealny, jest po prostu lepszy. Czy jesteś niespokojny? Czy jesteś niezadowolony? Czy masz poczucie, że musi istnieć lepszy sposób na pracę i zarabianie? Dobra wiadomość jest taka, że lepszy sposób istnieje. Ale różni się od tego, czego byłeś nauczony w szkole. Pozwól, że wytłumaczę. Podczas wystąpień w ramach swoich podróży lubię oddawać głos słuchaczom. Proszę ich o pomoc w stworzeniu optymalnej firmy i proszę też, by opowiedzieli, czym taka firma miałaby się odznaczać, a czego unikać. W ten sposób zawsze powstaje fascynująca lista. Gdybyśmy teraz ze sobą rozmawiali, poprosiłbym cię o to samo. Skoro tak jednak nie jest, przytoczę tylko, co powiedzieli mi ludzie z ponad 30 krajów podczas tworzenia czegoś, co nazywam listą idealnej kariery. Ludzie zazwyczaj zaczynają od wymienienia tego, czego nie chcą. Żadnego szefa, żadnych dojazdów, żadnych budzików, żadnych pracowników, żadnej polityki. Żadnych kompromisów, żadnej dyskryminacji, żadnych wymagań co do wykształcenia. Następnie wykorzystują swoją wyobraźnię bardziej pozytywnie, przytaczając jakieś zalety. Coś pozytywnego, świetny produkt lub usługa, nieograniczony dochód, stały przychód, mili współpracownicy, wolność zarządzania czasem, zajmowanie się czymś znaczącym, rozwój osobisty, duży zakres świadczeń, międzynarodowość, osiąganie ważnych celów, małe ryzyko, niskie koszty początkowe, stabilność, ulgi podatkowe, zabawa. Możesz dodać kilka pozycji od siebie, ale czy nie sądzisz, że to całkiem niezła lista jak na początek? Wyobraź sobie, że twoja kariera też może się odznaczać tymi wszystkimi zaletami. Każdego znanego mi człowieka pracy można przypisać do jednej z pięciu kategorii. Niebieskich kołnierzyków, białych kołnierzyków, handlowców, tradycyjnych przedsiębiorców, inwestorów. Niebieskie kołnierzyki. Na podstawie Wikipedii można zdefiniować niebieskiego kołnierzyka jako przedstawiciela klasy robotniczej, który wykonuje pracę fizyczną. Sam natomiast uważam, że jest to ktoś zajmujący się naprawami, produkcją, porządkowaniem, budową czy obsługą czegoś lub kogoś. Sam pracowałem na wielu tego typu stanowiskach i wiem, że każdy taki pracownik odczuwa pewną satysfakcję z wykonywanej pracy. Pytanie jednak brzmi, czy praca niebieskiego kołnierzyka może zapewnić wszystkie atuty z listy idealnej kariery? Oczywiście, że nie. Owszem, może zapewnić część zalet. Możesz wprawdzie tworzyć świetny produkt przy niewielkich kosztach wejściowych oraz cieszyć się innymi plusami z tej listy, ale praca niebieskiego kołnierzyka nie doprowadzi cię tam, gdzie chciałbyś trafić. To nie jest idealna kariera. Białe kołnierzyki. Na podstawie Wikipedii można zdefiniować białego kołnierzyka jako osobę wykonującą pracę wymagającą profesjonalnych umiejętności, związaną z zarządzaniem lub administracją, w odróżnieniu od pracy fizycznej niebieskiego kołnierzyka. Zwykle wiąże się to z pracą w biurze. Sam natomiast uważam, że jest to osoba zatrudniona przez kogoś innego, żeby wykonywała zadania inne niż fizyczne i związane ze sprzedażą. Wielu ludzi decyduje się na karierę białego kołnierzyka, jako że należy ona do najbardziej akceptowanej społecznie kategorii. Od dawna uważa się ją za bezpieczny wybór. Ostatnimi czasy uległo to jednak zmianie. Już nie można żyć w przeświadczeniu, że lojalny pracownik firmy zaskarbi sobie jej lojalność wobec siebie. Sam pracowałem także na tego typu stanowiskach. Z doświadczenia wiem, że w tej kategorii można się zetknąć z dwoma rodzajami ludzi: tygrysami i strusiami. Tygrysy są ludźmi pragnącymi uzyskiwać wyniki na wysokim poziomie. Są ambitni, zmotywowani i energiczni. Mają głowy pełne pomysłów i chcą się wspinać po szczeblach firmowej hierarchii. To duże zalety. Bycie tygrysem wiąże się jednak z pewnymi minusami. Kiedy ktoś postanawia zostać tygrysem, staje się jednocześnie chodzącą tarczą strzelniczą. Jego przełożony traktuje go jako zagrożenie, wobec czego stara się go powstrzymać lub ugodzić w jego reputację. Jego współpracownicy postrzegają go jako człowieka, który może ich poniżyć lub pozbawić awansu, więc za wszelką cenę starają się umniejszać jego dokonania. Aby pozostać tygrysem i przetrwać w nieprzyjaznym środowisku, trzeba nauczyć się czegoś, co nie ma nic wspólnego z produktywnością – politykierstwa. Trzeba nauczyć się poruszać po krajobrazie politycznym tak, aby umniejszać wartość wrogów i wzmacniać swoje relacje z ludźmi na mocnych pozycjach. W rzeczy samej, największymi sukcesami w świecie korporacji cieszą się często nie tygrysy, tylko pełnokrwiści politycy. Jeśli więc zdecydujesz się na pracę w środowisku korporacyjnym w roli tygrysa, musisz pogodzić się z tym, że w takim środowisku trzeba być również sprawnym politykiem. Przejdźmy teraz do strusiów. Są to ludzie, którzy nienawidzą polityki, ale potrzebują pracy. Uczą się, by nie być ambitnym tygrysem. Nie wyróżniają się. Nie wypowiadają się na zebraniach. Nie wnoszą nowych pomysłów. Chowają się. Chowają głowę w piasek i robią to, co im każą. Pracują tyle, by nie mówiono o nich źle. Próbują przetrwać. To podejście sprawdza się od dziesięcioleci. Jednak w nowej gospodarce chować się jest coraz trudniej, a czas zaczyna się ludziom kończyć. Wróćmy więc do listy idealnej kariery. Czy praca białego kołnierzyka może zapewnić ci wszystko z tej listy? Oczywiście, że nie. Może zapewnić ci pewne atuty w niewielu zakresach. Handlowcy. Niektórzy rezygnują z bycia pracownikami i decydują się na karierę handlowca. Jest to zdecydowanie ciekawsza i odważniejsza praca, ponieważ handlowcy zwykle wynagradzani są za wyniki, a nie za godziny. Znam tysiące handlowców. W ciągu swojej kariery zwróciłem uwagę na pewien stały wątek. Handlowiec standardowo cieszy się przez jakiś czas okresem, w którym wszystko działa sprawnie. Zamienia w złoto wszystko, czego dotknie i zarabia naprawdę nieźle. W tym okresie niemal wszyscy handlowcy dostosowują swój styl życia do poziomu swoich przychodów. Kupują nowy dom, samochód, przenoszą swoje dzieci do lepszych szkół, kupują domek wakacyjny, wszystko, co zechcą. Wszystko przez jakiś czas działa świetnie, ale potem coś się zmienia. Firma zmienia swój system wynagrodzeń, traci pozycję na rynku, musi się zmierzyć z nowym konkurentem, traci swojego najlepszego klienta, zaczyna się recesja, nowe technologie obniżają wartość oferty albo zmiany w prawie wpływają na branżę. To zaledwie kilka możliwości. Istnieją setki innych powodów, dla których świat handlowca może stać się i na pewno stanie się bardziej skomplikowany. W takiej sytuacji, mając wzgląd na bogaty styl życia, okazuje się, że 40 godzin pracy tygodniowo nie wystarczy do opłacenia rachunków. Handlowiec zaczyna więc pracować 50 godzin tygodniowo, potem 60, potem 70. Jego życie osobiste kurczy się. Owszem, ma swój dorobek, ale nie ma czasu, by się nim nacieszyć. Innym wyzwaniem towarzyszącym karierze handlowca jest to, że niezależnie od osiągów, handlowiec zaczyna każdy dzień od zera. Życie pod taką presją przez dłuższy czas może być męczące. Czy handlowca stać na opłacenie swoich rachunków? Owszem. Ale czy jego kariera pasuje do idealnej kariery, którą wcześniej opisaliśmy? Nie. Tradycyjni przedsiębiorcy. Niektórzy decydują się spełnić wielkie marzenie, stworzyć własną firmę, być sobie sterem i podejmować wszystkie decyzje. To zachęcające, nie sądzisz? Dla większości ludzi wygląda to jednak następująco. Krok pierwszy. Wykorzystują swoje życiowe oszczędności, zaciągają kredyt oraz zadłużają się u krewnych i znajomych, żeby zacząć działalność. Krok drugi. Zadłużają się jeszcze bardziej, wynajmując obiekty i składając dookoła osobiste zobowiązania. Krok trzeci. Teraz, zamiast koncentrować się na tym, co potrafią robić, na przykład ktoś był świetnym handlowcem i postanowił założyć własną firmę, muszą być wszystkim dla wszystkich. W sprawach prawnych są adwokatami, w finansowych księgowymi, w pracowniczych niańkami, w nabywczych negocjatorami, a w sprawach wierzytelności samodzielnym pionem windykacyjnym. Do tego wynoszą śmieci. Zajmują się wszystkim, tylko nie sprzedażą. Krok czwarty. Zdesperowani walczą. To nie oni prowadzą firmę. To firma prowadzi ich. Przychodzą do pracy pierwsi i wychodzą ostatni. Po zapłaceniu wszystkim dookoła, może nawet są w stanie wyskrobać wystarczająco dużo pieniędzy na opłacenie bieżących rachunków, że nie wspomnę o spłacaniu długów zaciągniętych na założenie przedsiębiorstwa. Krok piąty. Odnoszą sukces lub ponoszą klęskę. Albo trafiają na etap, na którym firma zaczyna się cieszyć powodzeniem, albo przeżywają porażkę, ogłaszają bankructwo i wracają do pracy biurowej lub w charakterze handlowca. A nawet jeśli odnoszą sukces, to jest on okupiony dalszym życiem w stresie i ciągłą pracą. Romantyczna wizja, prawda? Jeśli nie prowadziłeś nigdy własnej firmy, popytaj znajomych przedsiębiorców, czy powyższy opis nie wydaje im się znajomy. Większość tradycyjnych przedsiębiorców nie interesuje się stopą zwrotu z inwestycji. Zależy im na jakimkolwiek zwrocie. Widać czarno na białym, że prowadzenie firmy nie może zapewnić idealnej kariery, którą sobie opisaliśmy. Inwestorzy. Ostatnią kategorią człowieka pracy jest inwestor. Co jest potrzebne, by zostać inwestorem? Pieniądze, prawda? Jeśli nie jesteś bogaty, utrzymanie się ze zwrotu z inwestycji będzie niezwykle trudne, zwłaszcza jeśli starałbyś się działać ostrożnie, by zmniejszyć ryzyko straty. Załóżmy jednak, że masz pieniądze. Co musisz jeszcze mieć, żeby cieszyć się powodzeniem jako inwestor? Musisz mieć niezwykłą wiedzę i umiejętności. Nie zliczę ludzi, którzy przez lata okazywali się sprawnymi inwestorami na rynku nieruchomości. Kiedy jednak sytuacja w branży zmieniła się, ich umiejętności im nie pomogły. Przegrali z kretesem. Chciałbyś zainwestować w czyjeś tradycyjne małe przedsiębiorstwo? Powodzenia! Będziesz raczej filantropem niż inwestorem. A co z giełdą? Ludzie radzą sobie w niej świetnie, czyż nie? Niektórzy tak, przynajmniej od czasu do czasu. Znam jednak wielu ludzi, którzy raczej ponieśli porażkę niż cokolwiek wygrali, zwłaszcza w minionym dziesięcioleciu. Trudno zagwarantować sobie zwrot, kiedy nie masz kontroli nad biegiem wydarzeń. Zaufaj mi, inwestor nie ma żadnej kontroli. Zdarzyć może się wszystko, w dodatku z dnia na dzień. Pozwól, że opowiem ci historię. Pod koniec 2001 roku żyłem na wysokich obrotach. Właśnie sprzedałem firmę, której byłem współzałożycielem i miałem wysokopłatną pracę w charakterze konsultanta. Ze sprzedaży firmy otrzymałem około 170 tysięcy akcji nowego przedsiębiorstwa. Akcje znajdowały się w obrocie na nowojorskiej giełdzie. Każda z nich była warta około 44 dolarów, wobec czego łączna wartość moich akcji wynosiła 7,5 miliona dolarów. Miałem duży przychód i świetny portfel. Żyło się dobrze. Część akcji wykorzystałem jako zabezpieczenie kredytu budowlanego o wysokości 2 milionów dolarów, za które miałem zbudować swoją wymarzoną posiadłość. Nie zdywersyfikowałem swoich inwestycji, bo wiedziałem, że firma jest w dobrej kondycji, oferuje dobry produkt i ma sprawny dział sprzedaży. Nagle stało się coś, na co nie miałem wpływu. Z dnia na dzień wartość akcji spadła do 37 dolarów, ponieważ grupa inwestorów dokonała szybkiej sprzedaży. Innymi słowy, mieli zarobić tym więcej, im niższa była wartość akcji. Sądziłem, że to idiotyczny pomysł, skoro firma radziła sobie tak dobrze. Dokupiłem zatem więcej akcji w cenie 37 dolarów, wykorzystując swoje bieżące udziały jako zabezpieczenie. Wiedziałem, że ceny jeszcze podskoczą. Cena spadła do 33 dolarów. Kupiłem więcej akcji. Cena spadła do 27 dolarów. Zacząłem otrzymywać wezwania do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, co oznaczało, że aby pokryć straty, przystąpiono by do sprzedaży moich udziałów, jeśli nie przekazałbym pieniędzy. Nie miałem z czego opłacić depozytu. Wartość akcji nadal spadała. Kiedy zeszła do 10 dolarów, moje 7,5 miliona magicznie się ulotniło. To wszystko w niecałe 90 dni. Wartość akcji w końcu wróciła do normy, a firma została wykupiona za 65 dolarów od akcji. Sam jednak nie mogłem na tym skorzystać. Wykurzono mnie. Czy mogłem się zachować sprytniej? Owszem. Czy popełniłem błędy? Bez wahania. Ale morał jest taki. Jeśli zamierzasz zostać inwestorem, musisz mieć świadomość tego, że od czasu do czasu sprawy będą wymykać się spod twojej kontroli, a wtedy możesz za to słono zapłacić. Wróćmy zatem do naszej listy idealnej kariery. Czy bycie inwestorem pozwala zapewnić sobie plusy z tej listy? Nie sądzę. Omówiliśmy pracę niebieskich kołnierzyków, białych kołnierzyków, handlowców, tradycyjnych przedsiębiorców oraz inwestorów. Żadna z nich nie oferuje korzyści z listy idealnej kariery. Czy idealna kariera jest w ogóle osiągalna? Jak najbardziej, ale żeby ją sobie zapewnić, trzeba zrozumieć, że wszystko się zmienia. Stare modele zapewniające wynagrodzenie są już przeżytkiem lub jeszcze dogorywają. A obecnie przechodzimy przez największą transformację gospodarczą w całym swoim życiu.